tytuł tygodnia.
Jakub Woziński, od ujścia Wisły po Morze Czarne. Handlowo-gospodarcze tło dziejów Polski do 1572 roku. Tom pierwszy. Wydawnictwo Prohibita. Mówi autor Jakub Woziński.
Przyznaję, że jest to książka z gatunku publicystyki historycznej, tak? Czyli to nie jest taki klasyczny tom historyczny, w którym jakby pracujemy bezpośrednio, tylko dłubiemy się gdzieś w źródłach i tylko cały czas odsyłamy do jakichś takich bardzo obszernych przypisów, które są czasami dłuższe niż sama treść książki. To ma być lektura, która ma trafić do szerszego grona odbiorców, tak żeby jak najwięcej osób się wyleczyło z różnego rodzaju takich narracji, które były przez wiele lat powielane, które bardzo gdzieś myślę wytworzyły w nas wiele niepotrzebnych, mówię nas jako Polakach, takich niepotrzebnych kompleksów właśnie w tej dziedzinie gospodarczej, że to my sobie nie poradziliśmy, że to my tutaj nie umiemy, nie potrafimy i że to dopiero jak przyszli ci zaborcy, to dopiero Polaków zaczęli nimi rządzić, dopiero wtedy wszystko ruszyło. Nie, ja pokazuję zupełnie inną historię, zupełnie inna tutaj jest narracja, coś innego staram się przekazać czytelnikowi, stąd właśnie ten zabieg, żeby to wszystko było pisane bardzo, bardzo przystępny sposób.
Tytuł tygodnia.
Jakub Woziński, od ujścia Wisły po Morze Czarne. Handlowo-gospodarcze tło dziejów Polski do 1572 roku. Tom pierwszy. Wydawnictwo Prohibita. Czyta Andrzej Ciborski.
W czasach Zygmunta Starego przywódcy społeczności żydowskiej zaczęli się zjeżdżać co roku na specjalne konwenty przy okazji jarmarków w Lublinie. Pierwszy tego rodzaju zjazd miał mieć miejsce w 1533 roku, a ostatecznie w czasach Stefana Batorego miał uzyskać oficjalną formę instytucjonalną i przekształcić się w tzw. Sejm Czterech Ziem. Wybór Lublina jako miejsca żydowskich spotkań nie był zupełnie przypadkowy. Od czasu zawarcia Unii z Litwą przez miasto to przebiegały ważne szlaki łączące Małopolskę z Litwą, a jednocześnie prowadzące z Rusi w stronę Śląska i Niemiec. W XVI wieku organizowano tu aż 4 doroczne jarmarki, na które przybywali nawet kupcy z Moskwy i Bliskiego Wschodu. Oprócz sprowadzonych z Litwy i Rusi skór, futer, miodów czy też wosku, można tu było nabyć woły z Rusi czy Mołdawii, a także len czy łój. Wiadomo, że przy okazji targów kupcy żydowscy udzielali także kredytów oraz rozliczali wystawiane wzajemnie na siebie weksle. Wzrost znaczenia Lublina odzwierciedlał niestety postępującą marginalizację polskiego handlu w systemie międzynarodowym. Dostrzec to można było chociażby na podstawie tego, że w mieście tym wymieniano się przede wszystkim towarami prymitywnymi, a nie wyrafinowanymi i wymagającymi wysokiej kwalifikacji przy ich produkcji. Jeszcze w minionym wieku w niedalekim Lwowie kwitł handel wschodnimi jedwabiami. Lecz wobec upadku handlu z koloniami czarnomorskimi Polska przestawiała się coraz mocniej na wymianę produktów rolnych i leśnych. Handel ten był wprawdzie intratny, w szczególności zbożem. Lecz fatalna polityka Jagiellonów, którzy wspierali ludność żydowską przy jednoczesnym ograniczaniu roli miast, sprawiła, że w Polsce coraz silniej upośledzone było rzemiosło. Poza Gdańskiem wszystkie ważniejsze ośrodki miejskie w Polsce coraz wyraźniej nie nadążały za pęczniejącymi demograficznie i wytwórczo miastami Europy Zachodniej, które dzięki prowadzonemu przez Atlantyk handlowi kolonialnemu przeradzały się nierzadko w wielkie metropolie. W połowie XVI wieku Antwerpia i Lizbona miały już ponad 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy największe miasta w Polsce, takie jak Kraków, Lwów czy Poznań, nie miały nawet 30 tysięcy. Choć w XVI wieku Żydzi mieszkający w Polsce coraz częściej zajmowali się rzemiosłem, upośledzony status prawny miast sprawił, że nie przełożyło się to na wzrost znaczenia samych ośrodków miejskich. Zdaniem Romana Rybarskiego główną przyczyną upadku polskich miast było właśnie niepodleganie Żydów pod prawa miejskie. Oba te czynniki paraliżowały rozwój miejskiego rzemiosła i manufaktur, gdyż przyczyniały się do coraz gorszej sytuacji chrześcijańskich mieszczan i kupców. Żydzi byli uprzywilejowanymi mieszkańcami miast, którzy korzystali z ich istnienia, lecz nie dążyli do zmian prawnych wzmacniających same miasta, a jednocześnie upośledzony status prawny miast oraz postawa króla i miast szlacheckich nie pozwalały na obronę poszkodowanych w ten sposób podwójnie mieszczan. Szlachta w tym okresie broniła Żydów w miastach, gdyż korzystała z niższych cen, jakie oferowali na wiele produktów. Ostatecznie jednak ucierpiały na tym miasta oraz polskie rzemiosło, które rozwijało się w stopniu niewystarczającym do tego, aby sprostać konkurencji na europejskich rynkach. Warto tu także wspomnieć, że żydowscy kupcy opanowali w XVI wieku bardzo dochodowy handel pozyskiwanego głównie na terenie Polski barwnika czerwca. Spotykana głównie na użytkach i ugorach larwa czerwca po wysuszeniu na słońcu pozwalała pozyskać bardzo ceniony w całej Europie barwnik o szlachetnym odcieniu. Tereny Polski i Litwy były w zasadzie jedynym na świecie miejscem występowania rzadkich larw, dlatego sproszkowany barwnik był jednym z ważniejszych produktów eksportowych. Według kupców poznańskich, którzy zawzięcie konkurowali z Żydami w handlu czerwcem, na wywozie cennego produktu można było zarobić rocznie nawet 300 tysięcy florenów. Na ogół jednak najważniejszymi eksporterami czerwca na zachód Europy byli kupcy żydowscy, którzy wywozili go również do Turcji, choć na tym odcinku silnie reprezentowani byli także Orbianie. Gdy 22 maja 1541 roku kupiec poznański Łukasz Razek uzyskał od króla specjalny przywilej wyłączności handlu czerwcem na terenie Polski na 2 lata, spotkał się z twardym sprzeciwem kupiectwa żydowskiego. Konflikt ten zakończył się cofnięciem królewskiego przywileju, co pokazywało, jak silną pozycję mieli w ówczesnym handlu polskim Żydzi.
Tytuł tygodnia.